Drodzy, nie bójcie się. Raz, nie bójcie się, nie będzie długo bardzo. Takie postanowienie noworoczne. Minął czas świąt. Mam nadzieję, że dla nikogo z nas nie kojarzy się on z jedzeniem, z jakimś takim lenistwem. Może niektórym tym młodszym trochę z prezentami. Ale to, wiemy, że to jest ten czas, kiedy wspominamy przyjście naszego Odkupiciela, Pana Jezusa Chrystusa, po to, aby życie każdego, kto uwierzy, mogło być przemienione i uratowane. W Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, 19 wersecie, Pan Jezus, kiedy przychodzi nad jezioro i spotyka jeszcze nie, ale już zaraz swoich pierwszych uczniów, mówi do nich takie słowa. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Mateusza 4,19. W tym jest wezwanie, cel i obietnica. Do ludzi, którzy byli rybakami, mówi, teraz będziecie rybakami ludzi. A potem, kiedy oni z Nim chodzą, możemy zobaczyć, że Pan Jezus, będąc z nimi, robił to samo. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 38 werset. To jest sytuacja, kiedy Pan Jezus przychodzi do domu Piotra, uzdrawia teściową Piotra. Wieczorem całe miasto zgromadza się pod domem Piotra. Pan Jezus uzdrawia wszelką chorobę, wszelką niemoc tych, którzy przyszli. Ludzie są oszołomieni i zafascynowani tym, co Pan Jezus czyni. Później następuje poranek. Pan Jezus udaje się na osobność. I uczniowie, kiedy się przebudzili, zaczęli Go szukać. I kiedy Go znaleźli, mówią Mu, wszyscy Cię szukają. A Pan Jezus rzekł im, pójdźmy gdzie indziej, do pobliskich osiedli, abym i tam kazał, bo po to przyszedłem. W tym tłumaczeniu bardziej współczesnym pisze tak. Chodźmy gdzie indziej do okolicznych miasteczek, abym tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. I to, do czego On ich powołał, sam z nimi czynił, i kiedy popatrzymy do Dziejów Apostolskich, 1 rozdziału, 8 werset, kiedy Pan Jezus odchodził z tego świata do Ojca, mówi do swoich uczniów tak. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i po najdalsze krańce ziemi. Popatrzcie, to wezwanie, na którym Pan Jezus zaczyna, które później pokazuje przez ten czas, kiedy jest z nimi, to na tym wezwaniu kończy. I moje pytanie, czy wezwanie bycia świadkiem Pana Jezusa dotyczyło tylko uczniów, czy dotyczy też nas? Chwilę wcześniej, nie wiemy ile dokładnie wcześniej, w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale, kiedy Pan Jezus też wypowiada jedne z ostatnich słów, Ewangelia Mateusza 28, od 18 do 20. A Jezus podszedł i zwrócił się do nich w tych słowach. To mówi do swoich uczniów. Otrzymałem wszelką władzę w niebie i na ziemi. Idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów. Chrzcijcie ich w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i uczcie przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. Czyli uczniowie mają pozyskiwać uczniów i ci nowi uczniowie mają robić to samo, co robili ci poprzedni i mają pozyskiwać uczniów. No i mija 2000 lat i jestem tutaj. I ty jesteś tutaj. Bo ktoś komuś opowiedział o Panu Jezusie Chrystusie, o tej nadziei i łasce i miłości Ojca, który dał zbawienie w swoim Synu, Panu Jezusie Chrystusie. I do tego zwiastowania ja i ty, każdy z nas, jesteśmy zaproszeni. I ja wiem, że my mamy różne służby, mamy kawiarenkę, mamy wyświetlanie, mamy nagłaśnianie, mamy coś. I to są wszystko dobre służby i potrzebne. Ale bycie światłem, bycie świadectwem, ja nie mówię teraz o jakichś wielkich krucjatach, że każdy z nas ma pojechać na drugi koniec świata, ale bycie światłem i bycie tą solą i bycie tym świadectwem w miejscu, w którym jestem, wśród swoich sąsiadów, wśród swoich ludzi, z którymi pracuję, ludzi, których spotykam, jestem powołany do tego, aby być tym świadkiem. No i o tym chciałem dzisiaj powiedzieć. Jak to zrobić? Czy to jest proste? Czy to nie jest proste? Czy to nam łatwo przychodzi? Czy jest to bardzo trudne? Wychodzi na to, że nie zawsze jest tak łatwo. No ale Biblia o tym mówi. Całe słowo mówi o tym, że nasze duchowe życie to duchowa walka. Apostoł Paweł, pisząc, wiele razy przyrównuje życie chrześcijanina do wojny, do walki. Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza i w drugim liście pisze: walcz jako dobry żołnierz. W liście do Efezjan, tam mamy, to możemy wyświetlić, 6:12, Paweł pisze: gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. I mam kolejne pytanie. Jeśli już zdecydujesz się walczyć, to o co walczymy? O pieniądze? O władzę? O wpływy? Tutaj siostra głową kiwa na nie i bardzo dobrze. O dusze ludzkie. Nasz młody pastor czasem tak wspomina, przynajmniej ja to tak zapamiętałem, że jesteśmy powołani, żeby wyludniać piekło, a zaludniać niebo. I to jest prawda, nie? Do tego jesteśmy powołani. Każdy z nas. I teraz, jak więc walczyć? Jak więc walczyć z tymi siłami ciemności w pozyskiwaniu innych, w opowiadaniu innym o Panu Jezusie Chrystusie, o ratunku w Panu Jezusie Chrystusie? No można tak bardzo łatwo teologicznie otwierać Biblię, skupić się na liście do Rzymian, na 3 rozdziale, wykazać, że wszyscy zgrzeszyli, w 6 rozdziale pokazać, że zapłatą za grzech jest śmierć. Można przejść do fragmentu i fragmentu i fragmentu i udowadniać komuś, otwierać Biblię i pokazywać drogę zbawienia. I jak najbardziej jest to prawdą, tylko czy to jest łatwe i czy ludzie chcą, abyśmy tak zwiastowali, czy chcą tego słuchać. Bo ja wam powiem z mojego doświadczenia, to na pewno w takim zwiastowaniu pierwszego kontaktu nie jest jakieś dobre słowo, żebym wymyślał. Nie trafia to tak do tej osoby, która tego słucha. Ale to, co chciałem wam dzisiaj powiedzieć, to posłuchajcie może takiej historii. Jak pewni murarze zainspirowali pewnego człowieka. W XVII-wiecznej Anglii żył pewien John, który był kotlarzem. Kotlarz to była osoba, która naprawiała metalowe garnki, patelnie, jakieś takie zbiorniki, przybory. To nie była praca najwyższych lotów. Tego podejmowali się ludzie z takich niższych warstw społecznych. I kimś takim był John Bunyan. Pochodził z tych najniższych warstw społecznych. On sam o sobie później pisał, kiedy się nawrócił, że w tamtym czasie był przykładem grzesznika. Był bardzo wulgarny, brutalny, niemoralny. Był człowiekiem, który nie bał się nikogo i niczego. Ale w pewnym momencie, kiedy chodził od miejsca do miejsca, od wsi do wsi, naprawiając te garnki, świadcząc te usługi, usłyszał pewną rozmowę. Wiecie, i do dzisiaj nie wiadomo, czy to byli murarze, ale większość tych życiorysów tak mówi. Ale to nie ma znaczenia, bo znaczenie ma to, co mówili ci ludzie. John Bunyan pisze tak. Rozmawiali swobodnie o Chrystusie, o walce z grzechem i radości zbawienia. Tak naturalnie, jakby znali Jezusa osobiście. I wtedy zrozumiałem, że oni mają coś, czego ja nie mam. I wtedy rozpoczęło się to dzieło nawrócenia w życiu tego upadłego człowieka. John Bunyan, jako osoba wierząca, przemieniona przez Boga, był gorliwym chrześcijaninem, kaznodzieją i nauczycielem biblijnym, który głosił zbawienie wyłącznie z łaski, a wtedy nie było to takie powszechne, jak i dzisiaj w naszym kraju. Bez uczynków Kościoła, bez rytuałów, za to cierpiał prześladowanie, został wsadzony do więzienia, siedział długo w więzieniu i wtedy też napisał kilka książek i jedną z nich to jest taka klasyka literatury chrześcijańskiej. Jak się nazywa, bracie Romku? Wędrówka pielgrzyma. Posłuchajcie, żaden wielki kaznodzieja, żaden ksiądz, żaden wykład teologiczny nie zwrócił jego uwagi na osobę Jezusa Chrystusa. Ale rozmowa zwykłych chrześcijan, którzy opowiadali o swoim życiu z Panem. I to, w jaki sposób oni opowiadali, rozmawiali, dotknęło Johna i zapragnął tego samego. I o tym ja chciałem dzisiaj jeszcze chwilę powiedzieć. Jak walczyć? Przekazuj swoje świadectwo. I nie chodzi mi tu konkretnie o świadectwo nawrócenia, no bo jak najbardziej też. Ale jeśli to się wydarzyło, wiecie, 20, 30, 50 lat temu, to może nie być takie gorące w danym momencie w moim sercu. Ale zakładając, że żyję ja i ty na co dzień z Panem i słuchajcie, no, dzisiaj jest czwartek, nie ma tu nikogo innego. Dziel się tym, co przeżywasz. Dziel się tym, co przeżywasz na co dzień. I naprawdę, kiedy my mówimy ludziom o Panu Jezusie w taki prosty, naturalny sposób, jak On działa w moim życiu, jak On mnie prowadzi w moim życiu, jak ja Go doświadczam, i to nawet takim krótkim przesłaniem, to nagle okazuje się, że ja tego tak doświadczam, że ludzie się tak naprawdę głęboko otwierają. Nagle okazuje się, że każdy człowiek ma jakąś historię. Mamy taką dziewczynę w pracy, która z mężem się rozeszła i jest księgową u nas. No i przeżywała takie rozmaite rzeczy, rozmaite problemy i takie nawet depresyjne rzeczy. I kiedy mogłem jej opowiadać o tym, co Pan Jezus czyni w moim życiu, co modlitwa czyni w moim życiu, co Słowo Boże czyni w moim życiu. Wiecie, ona się zaczęła otwierać i ona mi mówi, że ona dorastała w rodzinie Świadków Jehowy. Ja mówię, co, Inga, ty? Wiecie, i mogła się stworzyć relacja, nie przez teologię, nie przez jakieś głębokie nauczanie, ale po prostu przez dzielenie się tym, co przeżywam. I czasem gdzieś tam, jak tam wpadam do tej księgowości, rzadko tam jestem, ale jak tam jestem, to też nie zawsze, ale czasem Inga zapyta, i to już publicznie, tam są trzy księgowe, Mateusz, a co tam u ciebie i Pana Jezusa? Wiecie, ja się cieszę właśnie, bo to jest taka okazja, taka zaczepka, kiedy mogę znowu coś powiedzieć, dwa, trzy zdania i wskazać na Jezusa Chrystusa, na tego, który ma moc przemienić ludzkie życie. Całkiem tak niedawno tankuję samochód i pod dystrybutorem podchodzi gość i mnie pyta, czy go podwiozę do domu. Ja mówię, taki zdziwiony, jeszcze mnie tak pod dystrybutorem, to mało kto pytał. Ale mówię, tak, ja pana podwiozę, tylko musi pan poczekać, no muszę zatankować, muszę iść zapłacić, nie? I gość czeka, naprawdę czeka, taki starszy gość. I pytam się go, gdzie zawieźć. A jemu było tak wstyd i mówi, do hotelu, tam na Filasiewicza, tam na górze. I tak mu było wstyd i tak mi mówi, a bo tak żona mnie z domu wyrzuciła i nie mam gdzie teraz mieszkać, mam taki trudny czas w swoim życiu, nie? A ja mówię, wie pan co, ja też miałem taki trudny czas w swoim życiu, często różnych sytuacji nie rozumiałem, ale kiedy zwróciłem się do Boga, kiedy zwróciłem się do Pana Jezusa Chrystusa, kiedy otworzyłem Biblię, zacząłem ją czytać, to zaczęło zmieniać moje życie. Staram się mieć Biblię, właśnie jedną sobie przyniosłem, taką w samochodzie i też mu ją mogłem dać. To jest Nowy Testament, literacki przekład, zaręby, wykorzystany w Fire Bible. Bardzo fajna Biblia, taka napisana i mogłem mu ją dać. Taką Biblię też dałem koledze, który się pyta, czy pomogę mu się przeprowadzić. Ja mówię, no jasne, co bym miał nie pomóc, Marcin, no pewnie, że ci pomogę, nie? Jak się zgodziłem, to i powiedział, co będziemy robić, no to nosimy takie płyty gipsowe na czwarte piętro, nie? Łatwo nie było, klatka stara, wąska, płyta wielka, tylko nie połamać, nie? No ale trzeba było dać radę. I kończymy. Ja wiedziałem, że Marcin taki jest. Honorowy. Wiecie, koledzy jesteśmy. I Marcin mówi tak, no to ile się należy, nie? No koledzy się pytają, ale Marcin, ile ci się należy? A ja wyciągam z samochodu Biblię i mówię, Marcin, masz przeczytać Ewangelię Jana. Zaznaczoną tu masz, nie? Do dzisiaj nie przeczytał. Do dzisiaj obiecuję, że przeczyta. Przeczytał trzy rozdziały chyba. Ale wiecie, to jest coś, co naprawdę dotyka ludzi. Bardzo często ten Marcin, on jest handlowcem u nas w pracy, do mnie przychodzi i ma jakieś pytania o Boga i ma jakieś pytania, co ja myślę na daną sytuację. Głoszenie drugiej osoby nie musi być wykładem, nie musi być debatą, ale po prostu podzielenie się tym, co przeżywam z moim Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. I bardzo to też tak, kiedy to zrozumiałem w kontekście takich ludzi, co chodzą po domach, to wiecie, co to za ludzie, nie? No i Jezus ich kocha i oni myślą, że żyją tam w prawdzie. I ja jak byłem młodszy, to zapraszałem ich. Zwłaszcza taka pani Ula przychodziła. No i wiecie, taka batalia na wersety. Super sprawa, nie? Totalnie po nic ta rozmowa. Stracony czas. Ja zmęczony, pani zmęczona, ja zły, ona zła. Po co, nie? I kiedy spotkałem brata w Panu Jezusie Chrystusie, który się nawrócił, który był kiedyś właśnie świadkiem Jehowy. On mówi tak, Mateusz, to w ogóle nie ma sensu. Jedyne, co możesz zrobić, to powiedzieć swoje własne świadectwo, swoje doświadczenie życia z Bogiem. Mówi, to jest coś, co dotyka, on mówi, to jest coś, co dotknie tych ludzi, coś, z czym ich zostawisz. Bo ja byłem w tej organizacji i ja wiem, że tam nie ma czegoś takiego. Dobra, ale dalej. Jeżeli nie moje świadectwo, bo już je opowiedziałem wszystkie, no to mogę opowiadać historie biblijne. Popatrzcie. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział. Od 1 do 3. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach. I rzekł, oto wyszedł siewca, aby siać. I kiedy przewrócimy stronę, to możemy zobaczyć, że Pan Jezus nigdzie nie mówił, Królestwo Boże to punkt A, punkt B, punkt C, punkt D, punkt E. Tylko Pan Jezus mówił tak. Królestwo niebios przypomina sieć, albo Królestwo niebios przypomina również kupca poszukującego pięknych pereł. I opowiadał do ludzi w podobieństwach, w przypowieściach. Bo to jest to, co trafia do ludzi, trafia do ludzkich serc, skupia uwagę człowieka. Rzymian 15:4. Apostoł Paweł pisze tak. Cokolwiek bowiem przedtem napisano, dla naszego pouczenia napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę z pism nadzieję mieli. Jeśli chodzi o te pisma, o których tutaj mówi apostoł Paweł, no to to jest nasz Stary Testament. Kiedy popatrzymy na Stary Testament, zostawmy ten werset jeszcze, zostawmy go, to Stary Testament to tak około 55-60% tekstu to jest historia. Po co ona jest? Po to, żeby ją wspominać? Albo żeby ją, nie wiem, celebrować? Nie, ona jest po to, żeby mówiła do naszego życia, mówiła do naszych serc. Kto pamięta poniedziałkową modlitwę? Kto był? Jakie mamy młodzieżowe słowo? Nie, to zborowe słowo roku. 5-7, nie? 5-7. Noe czekał 57 dni, żeby wyjść z arki. I popatrzcie, to są właśnie takie rzeczy, te historie, które możemy opowiadać ludziom. I to nie jest tak, że my teraz mamy pamiętać całą historię zapisaną w Słowie Bożym, słowa w słowo. Bo to nie o to chodzi. Wystarczy, że zapamiętam jakiś ogólny sens, zapamiętam główne rzeczy i zapamiętam to przesłanie, które płynie z tego tekstu. I tym mogę się podzielić, tymi historiami mogę się podzielić i powiedzieć o Bogu w tej historii komuś do jego życia. O ja, dobra. Owoc zwiastowania i nasza samoocena. Tak sobie ładnie napisałem. Druga podróż misyjna. Wejdźmy na chwilę do drugiej podróży misyjnej. 16 rozdział. Tak łatwo zapamiętać. Pierwsza podróż, tam 12 rozdział. Druga 16, trzecia 19, nie? Co trzy? Trzy podróże i co trzy rozdziały. Tak plus minus, nie? Ale jak otworzysz, to znajdziesz. Czyli 16 rozdział, druga podróż misyjna. Kto wie, jak się zaczęła druga podróż misyjna apostoła Pawła? Hej, Barnabo! Ja już tu mówię. Może odwiedzimy tych wszystkich braci, w których byliśmy wcześniej, będziemy ich wspierać, zobaczymy, jak się tam mają, nie? No, sytuacja się tak potoczyła, że nie poszedł z Barnabą, tylko z Sylasem. Już mniejsza o to. Nie będziemy temu teraz dociekać. I kiedy... idą i służą, to w 16 rozdziale czytamy takie słowa, 6 werset. Duch przez Frygię i Galację przeszli, nie głosząc słowa, Duch Święty powstrzymał ich od tego w Azji. 7. Gdy zbliżyli się do Mizji i próbowali skierować się do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im na to. A potem mamy to nocne widzenie Macedończyka, które Bóg daje Pawłowi. Popatrzcie, tak niesamowicie mocno i spektakularnie Bóg prowadzi Pawła i Sylasa do Europy. Oni chcieli na zachód, a Bóg mówi, Duch Święty mówi nie, na wschód. I oni są temu posłuszni. To jest tak ważne, żebyśmy my też byli posłuszni Duchowi Świętemu. I co ciekawe, kiedy oni dochodzą do tej Filipii, w 13 wersecie przeczytamy tak. W sabat wyszli za bramę nad rzekę. Spodziewaliśmy się, że tam jest miejsce modlitwy. Usiedliśmy i rozmawialiśmy z przybyłymi kobietami. Przysłuchiwała się temu niejaka Lidia, bogobojna sprzedawczyni purpury z Tiatyry. Pan otworzył jej serce, także uważnie słuchała słów Pana. I w całym tym wielkim wydarzeniu czytamy tylko o Lidli i jakichś osobach z jej domu. Tam nie było żadnego wielkiego przebudzenia. Tam nie nawróciło się 2000 dusz. Duch Święty ich kierował. Oni poszli do Europy. Pierwszy raz wydawało się, no nie wiadomo, czy jeszcze wróci do tej Filipii. No to jak już tyle poświęcili, tyle zrobili, no to powinno tam jakieś przebudzenie się stać, nie? A nawróciła się jedna kobieta, Lidia. Później trafiają do więzienia. Później nawraca się ten stróż. Ale można popatrzeć, że ten owoc wcale nie jest taki wielki. Wiecie, i dla mnie to jest takie bardzo uwalniające. Bo jak to jest z tym owocem? Czy to jest Czy to ja daję wzrost? Czy ja przekonuję o grzechu sprawiedliwości, o sądzie? Nie ja. Ja jestem narzędziem, którego Bóg używa. Ty jesteś narzędziem, którego Bóg używa. A to, co się z tym słowem stanie, jest sprawą Boga. Ale cała ta historia jest naprawdę niesamowita. Bo Lidia i zbór w Filipi byli w zasadzie jedynym zborem, który później finansowo bardzo mocno wspierał apostoła Pawła. I dzięki temu apostoł Paweł mógł udawać się też w następne dalsze podróże. My często nie wiemy, co się stanie ze słowem, które zwiastujemy. I nie powinniśmy absolutnie się osądzać. My powinniśmy wykonywać pracę, która jest dla nas, nam zlecona. Czyli opowiadać o Panu Jezusie Chrystusie. Opowiadaj swoją własną historię. Mieliśmy takiego osadzonego. Długo siedział chłop. 23 lata. Nawrócił się chyba Jacek by wiedział, chyba jak miał 14. Po 14 latach od siatki, czyli długo. No i za dobre sprawowanie więzień, jak się dobrze sprawuje, Karol to na kuchni pracuje, nie? To tak jest. I na tej kuchni on opowiadał innym o Panu Jezusie. Opowiadał takie różne historie. Wiecie co? Jadaś był taki zniechęcony trochę tym. Ja pamiętam to jego ostatnie nasze spotkania przed wyjściem, to on był taki zniechęcony, że tak opowiadał, a ci wszyscy się tak śmieją, tak w sumie tego żadnego takiego efektu nie ma. Nie? Adaś wyszedł z więzienia, jego życie teraz toczy się na wolności, a do nas na spotkania co jakiś czas przychodzi ktoś, bo jemu Adaś opowiadał. Bo jemu Adaś opowiadał i w sumie ta historia mu tak w głowie została i on by przyszedł i on by się coś chciał więcej dowiedzieć. Wiecie, taki efekt tego zwiastowania, który Adaś już w ogóle nie doświadczał. Ale nie chodzi o to, żebyśmy my doświadczali jakichś efektów. Chodzi o to, abyśmy my byli użyteczni i byli świadectwem. Już zaraz kończąc. Duchowe i psychiczne zranienia. No musimy powiedzieć sobie też, że będą takie zranienia, kiedy będziemy komuś zwiastować. I w moim życiu było dużo takich zranień i czasem są. Ale nauczyłem się z tymi zranieniami przychodzić do Boga, rozmawiać o tym z moim Panem. I to jest niesamowite, jak Bóg leczy serce, że za chwilę mogę tej osobie, która tak mnie zbeształa, kolejny raz powiedzieć o Panu Jezusie. Mam parę takich osób w pracy. No bo przecież to Bogu zależy. Przecież Bóg w drugim liście Piotra pisze, nie? Że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Piotr pisze w drugim liście. Że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Przecież Bogu bardziej zależy. To nie jest tak, że Pan mówi idź i zwiastuj, ty pójdziesz, a Duch Święty mówi powodzenia. No nie. Przecież Bogu bardziej niż tobie zależy, Bogu bardziej niż mi zależy na zbawieniu moich dzieci, mojej mamy, mojego brata. Bóg chce nas używać. Każdego z nas. Ewangelia, ostatni werset, Marka 8:35. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Jest cena, którą trzeba zapłacić, ale cóż to za cena, kiedy żyjesz z Bogiem na co dzień, każdego dnia, kiedy możesz doświadczać Jego miłości, Jego opieki, Jego troski. Bądźmy ludźmi, którzy będą wskazywać na Jezusa Chrystusa. Ostatnie takie szybkie świadectwo wam powiem. Lecieliśmy ostatnio samolotem 2 tygodnie temu. Ja siedziałem koło takiej pani, ona była ze swoją córką i one dziwnie rozmawiały, bo one, ja nie rozumiałem, one były z Rumunii, się okazało. Ja miałem Biblię na stoliku i czytam, ale ona nie, czasem jak mam, nie, i ludzie, jest Polak, to tak patrzy kątem oka, nie, Nowe Pismo Święte, nie, taki dziwny ktoś, jakieś Pismo Święte czyta, no a wtedy wywiązuje się rozmowa. A tutaj nie było tej rozmowy, bo pani nie rozumiała. No to ja pytam, przepraszam, mogę zapytać, w jakim języku rozmawiacie, bo ja totalnie nic nie rozumiem. A pani mówi, po rumuńsku. A mówię, o, to ciekawe. Mówię, a potrafi pani coś tu przeczytać i otwiera mi Słowo Boże i proszę, żeby przeczytała tam 1-2 wersety. I ona taka zdziwiona, ale jej taki specjalnie wywalili słowo, gdzie pisało Jezus, nie? To zakumała tak. I się pyta, co to jest? Ja mówię, Biblia. I tak się zrobiło. I zaczęła się rozmowa. I mogliśmy chwilę porozmawiać. Potem mnie żona uciszała. Bo w samolocie głośno, no to ja musiałem być głośniej niż ten samolot. Wiecie, Słowo Boże ma moc. Na wieczorze sylwestrowym słyszeliśmy 2 świadectwa. I w życiu, i w tym wideo, które było wywiadem, które Asia przeprowadziła z pastorem Marianem, zauważcie, tam była osoba, tam była kobieta, chyba ze Stanów to było, nie? Która przyjechała, która z nimi mieszkała i taki mocny wpływ wywarła na jego życie, na jego duchowe życie. Janek opowiadał o tej pracy, że ktoś go tam do Arniego, nie? I Arni, osoba znowu, wskazuje na Jezusa Chrystusa. Wskazuje na rozwiązanie. Ani tu, ani tu. To nie był żaden kapłan, żaden ksiądz, żaden pastor, żaden wykład teologiczny. To były osoby, które wskazały na Jezusa Chrystusa. I to powołanie, na którym Pan Jezus Chrystus rozpoczął, powołując swoich uczniów i na którym zakończył i które przekazał dalej, jest powołaniem też dla mnie i dla ciebie, abyśmy byli tym świadectwem, tym świadkiem, abyśmy mogli innym opowiadać o Panu Jezusie Chrystusie. A jak to zrobić? Opowiadaj swoją historię. To jest najłatwiejsze. Wtedy nikt ci nie podważy. Jest taki werset, jeszcze może już go nie będziemy czytać, ale ja go wam powiem. Gdzieś go pominęliśmy. Jana 9:25. To jest ten ślepy, który został uzdrowiony przez Pana Jezusa. I faryzeusze widzieli, ale nie mogli się z tym zgodzić. Zjadało ich od środka i na zewnątrz. Ze wszystkich stron chcieli oskarżyć Pana Jezusa. A ślepy mówi tak. O Panu Jezusie. Czy jest grzeszny? Nie wiem. To jedno wiem, że byłem ślepy. A teraz widzę. I to jest to najlepsze świadectwo, które możesz przekazać swojemu bliźniemu. To, kim byłeś i to, co Jezus czyni w twoim życiu. Amen.